Witam Was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii. Ja na dzisiaj dalsza część arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. Tydzień temu mówiliśmy o tej pierwszej części, o tym, jak Jezus modli się za siebie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak Jezus modli się za swoich uczniów. Także to już za moment, ale na początek się pomódlmy. Dziękujemy Ci, Panie, za to Twoje słowo, które nam dałeś. Prosimy Cię dzisiaj o dobre studium. Dziękujemy Ci, że możemy się łączyć z naszymi braćmi z całej Polski. Prosimy Cię o dobre teraz rozważanie Twojego słowa. Amen. Tydzień temu zaczęliśmy, tak jak mówiłem, tą ostatnią, to się nazywa arcykapłańska, taka ostatnia modlitwa Jezusa tutaj wraz z uczniami. Na początek podzielimy się z pytaniem, co zapamiętaliście z poprzedniego studium, co Wam się najbardziej wryło w pamięć z ostatniego tego fragmentu 1:5, 17:1-5. Także teraz się dzielimy. Jak jesteście sami, no to spróbujcie sobie przeczytać, przypomnieć, o czym mówiliśmy, a my wrócimy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Kto co zapamiętał właśnie sprzed tygodnia?
W naszej grupie rozmawialiśmy, no i najbardziej mi utkwił werset, piąty werset, w którym Jezus tutaj mówił się, że miał przedwieczny żywot, zanim świat powstał, to świat o tym, że Jezus jakby powiedzmy tworzył ten świat i no, jest takim przed tym światem, także to było takie ciekawe potwierdzenie, że Jezus jest z Bogiem. Także to jest taki werset, który mi najbardziej omawianym ostatnio.
Dzięki.
W segmencie pisma.
Tak, to jest, uwielbił mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Nie? Że coś mówi, że właśnie taki wieczny, widać tą wieczność Jezusa, nie? Że nie, że On tam gdzieś powstał wcześniej niż świat, czy razem ze światem, tylko On był, jak już świat powstał, nie? Czy jest bardziej, można powiedzieć. Ktoś jeszcze coś chce dodać?
Z pierwszego wersetu to, że Jezus powiedział o tym, że nadeszła już godzina, aby Jego Ojciec uwielbił. Z tych wcześniejszych czytań wiemy, że często posługiwał się tym wyrażeniem, że jeszcze nie nadeszła godzina, jeszcze nie jest pora, to jeszcze nie ten czas. A tutaj już przewidywał, że to właśnie się wypełnia to, co miało się wypełnić. I o tych misjach Jezusa na ziemi, że wykonał to, co miał do wykonania na ziemi, czyli przeżył to bezgrzeszne życie, mógł stać się świętą ofiarą za nasz grzech i pokazał nam, to znaczy apostołom, a nam poprzez pismo, Boga, bo z tej rozmowy Filipa wiemy, że Filipie, nie poznałeś mnie, ja tak długo jestem z wami, ja tam nie cytuję dokładnie, ale to tak...
No tak mniej więcej tak jest właśnie. Nie?
To takie tam u nas w grupie zapamiętaliśmy.
Tak, te dwie misje, nie? Ta jedna, to co powiedziałeś, że to wypełnienie prawa, nie? Czyli pokazanie, że można przeżyć bezgrzesznie życie, a dwa, no właśnie umożliwienie drogi do nieba. Pamiętanie, mówiliśmy też właśnie o tym, co... jak Jezus, jakich wyrzeczeń dla nas Jezus doznał, może nie doznał, tylko sam się jakby, jakich, jak swoich atrybutów się na pewien czas wyzbył, nie? Tu mówiliśmy o tym fragmencie z listu do Filipian. Dzisiaj od 6 do 19 podział jakiś możemy sobie zrobić. Od 6 do 11 do tego początku, za nimi proszę. Potem ochroń ich, 11b do 12. No i potem jeszcze jest uświęć ich, nie? 13-19. Tu zaraz później porozmawiamy, co to znaczy. Tak, brzmi tak dziwnie trochę. Okej, przeczytajmy od 6. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. To nasz dzisiejszy fragment. Możemy sobie zobaczyć, gdzie się pojawiają te pierwsze prośby na temat uczniów. W którym miejscu prośby? 11 chyba, nie? Jest zachowaj. Na początku jest Jezus mówi, nie, o tych uczniach. Potem w 9 mówi, że prosi, tak? Za początek, bo patrz, ale jeszcze nie mówi o co. I 11 jest pierwsza prośba, chyba zachowaj w imieniu, nie? Potem jest co? Jeśli chodzi o prośby o uczniów. 15, zachowaj od złego, nie? I 17, poświęć ich w prawdzie, nie? Mamy takie trzy. Ale zobaczmy sobie te prośby na początek, jak Jezus opisuje tych swoich uczniów w tym początku, te sześć, tych wersetach 6-8. Co możemy powiedzieć o uczniach? Są Boga, należą do Boga, nie? No bo Bóg dał, są dani Jezusowi. Twoimi byli i mnie ich dałeś, nie? Strzegą słowa, czy zachowują, nie? Poznali wszystko, co mi dałeś. I zobaczcie, albowiem dałem im słowa, oni je przyjęli i poznali i uwierzyli, nie? To jest ciekawe, taki właśnie sposób, to co mówimy często, sposób, jaki chrześcijanie powinni przyjmować słowo, nie? Że to słowo Boże, to co Bóg mówi, że tutaj też mówimy często, pamiętacie, mówimy, że to nie chodzi jakoś tam łaskę wiary, coś tam, tylko tu jest właśnie fajnie, zobaczcie, takie są te słowa, jest tak, poznali, przyjęli, tak, potem 8, jest nam znowu poznali i uwierzyli, nie? Takie trzy, poznali, przyjęli, uwierzyli, nie? Takie trzy rzeczy, które pokazują że to jest jakaś decyzja rozumu, nie? Że to się wiąże z rozumem, nie? To nie jest jakiś taki akt strzeliski, wiecie, uczuciowy tylko no mamy poznali, nie? No to jest już rozumowo, nie? Trzeba coś, że poznali to, co Jezus mówi, to słowo. Przyjęli, nie? Że zaakceptowali to i jeszcze uwierzyli, nie? Można by tam, nie będziemy tam się teraz rozwodzić, czym się tam różni przyjęli od uwierzyli, nie? No ale można by zobaczyć, jak to jest, no ale uwierzyli, nie? No to przyjęli to jakby do siebie, do serca w tym sensie, nie? Przyjęli, może jakoś zaakceptowali, ale tak czy siak to fajnie pokazuje, co chrześcijanin, co uczniowie Jezusa zrobili. Tutaj jest o uczniach, nie na początku, ale przez analogię mówimy do chrześcijan, co należy zrobić ze słowem Boga, nie? Zobaczcie, że też wielokrotnie o tym mówili. Jeżeli się zatrzymamy na przykład tylko na poznali, nie? No to jeżeli ktoś tylko pozna Słowo Boże, no, czyta to jako, nie wiem, jakąś księgę taką mądrościową, nie? Czy inni będą czytali jakąś powieść historyczną, tak? To no, coś tam zrozumie, nie? Coś mu tam to da, no, ale to nie jest istota, to nie da mu życia wiecznego, nie? Nie o to Bogu chodzi, nie? Czyli to jest, jakbyśmy zatrzymali się, tylko poznali, na tym poznali. Z kolei, gdy ktoś z kolei nie pozna, nie? To mówię nawet o chrześcijaninie, nie? No to tak jak pamiętacie, wcześniej mówiliśmy, że do tych czynów, o które Jezusowi chodzi, no konieczna jest znajomość słowa, żeby wiedzieć, co robić, nie? Że tak, tutaj mamy fajną taką, takie trzy, te trzy rzeczy, nie? Poznali, przyjęli, uwierzyli, nie? To jest to, o co Jezus, co Jezus chce, żebyśmy robili ze słowem Jego, nie? Żeby to właśnie poznać, przyjąć, uwierzyć, nie? To jest wzór dla nas, to po to też studiujemy to słowo, nie? Żeby właśnie poznać, zrozumieć dobrze, nie? Przyjąć. No uwierzyć, my dodajemy, nie, to przyjęli, możemy też myśleć właśnie o tym, jak mówimy, pamiętacie, o takich trzech fazach, trzech częściach, tak, czy trzech etapach studiowania Biblii, no to mamy obserwacja, nie, tekstu, że tam patrzymy, co mówią, kto mówi, gdzie mówi, nie, czy to jest na przykład tylko nakaz, czy to jest tylko jakiś opis, czy to jest nakaz, nie, czyli to jest ta obserwacja, nie? Tak jest z zewnątrz, tu powinni się wszyscy zgodzić, nie? Obserwując, czytając ten tekst, co tam, kto, co powiedział, jak. Potem jest interpretacja, no to już dlaczego to mówi, nie? Jakie to ma znaczenie, jak to można przełożyć na nas, czy to się nas tyczy, czy to się nas nie tyczy, nie? To już, to tu już no, można się różnić w tej interpretacji. Wiadomo, że chcemy, że Bóg chciałby, żebyśmy mieli jedną tą właściwą interpretację, no i gdy dobrze przepracujemy obserwację, łatwiej nam o właściwą interpretację, bo na przykład zobaczymy, że to jest, nie wiem, tylko jakiś tam przykład, że to jest, nie jest nakaz, nie? Albo że to jest powiedziane w takim kontekście, a nie w innym, nie? Także to obserwacja pomaga. No i trzecim etapem po interpretacji to jest zastosowanie, nie? To jest ten etap właśnie, tu uwierzyli, przyjęli, nie? Że teraz to, co przeczytaliśmy, że trzeba by zrobić, że chrześcijanin powinien to w swoim życiu zastosować, jakoś wprowadzić, nie? Czyli tu ciekawe, jak Jezus, ciekawe jest to, jak Jezus właśnie o tych ludziach, o tych uczniach, nie tylko uczniach, bo uczniowie to tak myślimy, chociaż to jest w sumie ogólne pojęcie, nie? Że uczniowie to się myśli o apostołach, tu chodzi ogólnie o tych ludziach, którzy w Niego, zobaczcie, Go przyjęli. Tu jest ciekawe, to pamiętacie też, co mówiliśmy jeszcze wcześniej, gdzieś tam w okolicach tego 11-12 rozdziału o owcach, nie? Że i tutaj też jest, zobaczcie, że ci ludzie, oni już są wcześniej Boga, nie? Bo ich mi dałeś, twoimi byli, mnie ich dałeś, nie? To pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Bóg wie, kto jak zareaguje na jego ofertę, czy przyjmie, czy nie przyjmie. Tu jest też fajnie właśnie powiedziane, dlaczego, nie? Bo oni byli, strzegli słowa Twojego, nie? No i zobaczcie, jest powiedziane, jaka jest cecha tych ludzi właśnie Boga, nie? Że oni, to jest coś, co oni zrobili, nie? To nie jest jakiś tam rzut monetą, że Bóg tak sobie wybrał jakichś tam ludzi, bo nie wiem, bo mu się tam podobali, tylko to są ci, którzy właśnie poznali, przyjęli, uwierzyli, nie? Tak, takie trzy rzeczy możemy o nich powiedzieć. To jest, mówię, wzór dla nas też, jeśli chodzi o studiowanie, że mamy przyjąć i sercem, i wiarą. Zobaczcie, że też tu mowa jest o dalej, o radości, nie? Że to tutaj jeszcze, znaczy na tym polega właśnie radość w studiowaniu Biblii. To jeszcze później o tej radości powiemy dalej, ale radość w tym, że możemy coś zrozumieć i zastosować w swoim życiu, nie? Zobaczcie, jadąc dalej, Jezus gdzieś koło już 11 wersecie zapowiada, że coś się zmienia, nie? Że jeszcze jest chwilę. On mówi, że już nie jest na świecie, no wiemy, że jeszcze tam się znajduje, nie? Ale już on mówi w tym sensie, że zaraz to się skończy, ale oni są. Ja idę do ciebie, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, nie? Coś Jezus jakoś się o nich modli, nie? Zaraz będziemy rozmawiać, znaczy prosi o nich, nie? Aby byli jedno jak my. Potem w 12 troszeczkę jeszcze więcej mówi, nie? Dopóki byłem z nimi, zachowywałem, nie? Strzegłem, żaden nie zginął, czyli póki Jezus był na ziemi, to on się o nich opiekował. A teraz mówi, idę do ciebie, nie? No i zobaczcie jeszcze ten 15. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. To jeszcze za chwilę, nie? Czyli to Jezus właśnie wysyła, wiemy, że tych uczniów wysyła przecież do świata. nie, że On chce, żeby oni szli, ewangelizowali, mówili o Nim, o tym, co zrobił dla ludzi. Nie? Czyli to nie jest tak, że On prosi właśnie, żeby ich wziął ze świata, bo właśnie w świat ich wysyła, ale ma ich zachować od złego. Tutaj jest ten fajny, ten właśnie ta kwestia, zobaczcie, bo to też tu często chrześcijanie polegają na tym, na kwestii właśnie bezpieczeństwa, czy kwestii bardziej, można by powiedzieć, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jak chrześcijanin powinien się zapatrywać na niebezpieczeństwa, czy się jakoś, wiecie, zabezpieczać, czy się troszczyć, czy właśnie powierzać wszystko Bogu i się o nic nie martwić i nic w tej sprawie jakiejś tam właśnie, czy bezpieczeństwa, no, tak to ogólnie mówimy, czy jakichś tam innych problemów nie robić i ufać, że to Bóg wszystko za niego załatwi, nie? Zobaczcie, tutaj jest ten fragment ciekawy, bo Jezus mówi, że póki On był, no to On się troszczył, zachowywał, tak, strzegł, nie? Możemy sobie zobaczyć to często też, jak oglądacie naszą telewizję, znacie ten fragment, jak z Ewangelii Łukasza możemy sobie zobaczyć właśnie, jak Jezus też rozmawia z uczniami, jak oni wracają i potem im, to też często w kontekście broni, przecież ten fragment cytujemy, 22:36, nawet 35 sobie przeczytajmy. Jeszcze zobaczę tu wcześniej. 22:35-36. I rzekł do nich, gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś, nie? Czyli bez niczego, wiecie, bez pieniędzy, tak? Bez ubrań, bez butów, czy brakowało wam czegoś, a oni na to niczego. On zaś rzekł do nich, lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi, nie? Czyli wcześniej, jak Jezus ich wysyłał, gdy był z nimi, nie? To już jest też koniec. Zaraz zobaczcie tutaj, jak czytamy, no to zaraz jest Jezus w Getsemane, pojmanie Jezusa, zaparcie się Piotra, tak? Tu już jest zaraz ukrzyżowanie. Czyli to jest na sam, w Ewangelii Łukasza, jak czytamy, sam koniec narracji właśnie też, gdy Jezus już się żegna z uczniami, no to mówi, gdy byłem z wami, wysyłałem was bez niczego, szliście bez niczego, niczego wam nie brakowało. A teraz macie wziąć portfel, tak, te pieniądze, torbę, jakieś rzeczy, no i też miecz, tak, że ma nawet sprzedać tą suknię i kupić, nie, czyli jakoś zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie, to jest, to nam dobrze tutaj koreluje, bo tutaj Jezus też mówi, że póki On był na ziemi, to ich strzegł, teraz się modli do Boga Ojca, nie, żeby On też ich strzegł, to jest, to nie jest łatwy temat, nie? No bo tu można pójść w przesadę, zresztą też tak ludzie często, chrześcijanie mówimy teraz, ludzie idą w dwie strony. Jedni no to będą właśnie tak, tak kwietystycznie, nie? Tak jak trochę hipisowsko właśnie podchodzić, że tu wszystko za nich Bóg załatwi, oni nie musimy się martwić i oni jakby swojej cząstki czy swojej odpowiedzialności w tym swoim właśnie dążeniu, nie wiem czy w kwestii zabezpieczania finansowego, czy właśnie jakiegoś innego dbania o swoje bezpieczeństwo nie robią, tylko wszystko polegają na Bogu, przynajmniej tak twierdzą, nie? To się często źle kończy, nie? No a z drugiej strony mamy też chrześcijan, którzy z kolei za bardzo, nie? Czyli tam, wiecie, ubezpieczą się 7 razy, no to nie tylko o chrześcijan chodzi, nie? Możemy powiedzieć też, przecież są ludzie, którzy, wiecie, no właśnie zabezpieczają się na koniec świata, nie? A potem gdzieś tam, nie wiem, umrą na grypę na przykład, nie? Tak bywa, tam, wiecie, mają schron, zapasy. Nie, oczywiście nie śmieję się, nie mówię, że tego nie trzeba robić, ale tu jest ważne, żeby nie popaść w przesadę, nie? My chrześcijanie tutaj, jak to w takim razie rozsądzić, nie? No bo tu mamy z jednej strony, tu Jezus o nas się troszczy, nie? I wiemy, że Bóg Ojciec, no bo Jezus go o to prosi. No a z drugiej strony Jezus mówi, że no weźcie portfel, weźcie, kupcie ten miecz, jak ktoś nie ma, nie? Czyli weźcie jak ma. Jak to pogodzić, nie? No bo wiemy, że się, mówię, z jednej strony Jezus troszczy o nas i Bóg, no a z drugiej strony nam mówi, że macie się tu sami też zabezpieczać. No i teraz, gdzie, jak złapać balans, wiecie, jak się w tym nie pogubić, jak znaleźć jakąś tutaj równowagę. Nie? No, myślę, że tu ważna jest właśnie ta kwestia równowagi i nieprzesady, nie? Że my mamy zrobić to, co do nas należy, nie? Ale nigdy się nie zabezpieczymy na 100%. Każdy, kto tam się gdzieś tam zabezpiecza i tak wie, że to zawsze i tak nigdy tego nie zrobi na 100%, że i tak musi ufać Bogu, nie? Że i tak to wszystko jest w Boga ręku. Ale Bóg chce, żebyśmy my jakby zrobili to, co do nas należy, nie? Żebyśmy nie odkładali tego, że nie myślimy o tym wcale, nie jesteśmy jakieś takie, wiecie, dzieci kwiaty. Możemy sobie zrobić jakiś podział teraz na grupy i możemy sobie trochę porozmawiać w grupach, jak wy sobie to z tym radzicie, nie? Właśnie z tym, z jednej strony zaufaniem do Boga, nie? I ufaniem Mu, a z drugiej strony z jakimś takim no chęć z kwestią właśnie zabezpieczania się. Tu można różne wiecie, różne aspekty tego, nie? Ale właśnie kwestie jakieś finansowe, czy bezpieczeństwa, czy różne inne, możemy sobie zrobić teraz takie dzielenie, nie? Jak to w waszym życiu, jak sobie radzicie z tym problemem w waszym życiu i zwrócimy po tym dzieleniu. Wracamy z tym pytaniem, jak to u was wygląda, nie? Ta kwestia właśnie zaufania do Boga i jakby powierzaniu Jemu całej tej troski o bezpieczeństwo i jakieś tam inne zabezpieczenia, a kwestie właśnie związane, żeby samemu jakieś tam poczynić w tym kierunku starania. Jak to u was wyglądało w grupach?
To my na przykład rozmawialiśmy o tym, że staramy się nie czynić głupio, czyli no na przykład kiedy jadę rowerem, to nie będę puszczał kierownicy i wjeżdżał na czerwonym świetle i twierdził, że Bóg mnie ochroni, nic się nie stanie. Czyli takie podstawowa rzecz to po prostu nie robić głupio, no bo będziemy ponosić konsekwencje tej twojej głupoty i żadne zaufanie tu nie pomoże.
Pierwsza rzecz, jak powiedziałeś, nie robić głupio czy źle, możemy powiedzieć też, nie? Ktoś jeszcze?
No to ja to jeszcze mówiliśmy na takie ten, że musi być działanie, nie? Nie ma żadnego owocu bez działania. No to tak jakbyś, powiedzmy, w teorii wiedział, jak zrobić ciasto jakieś tam wykwintne i wszystkie produkty sobie ułożył przed sobą i czekał, aż się sami wymieszają i z tego się ciasto zrobi. No nie zrobi się.
Tak. Czyli musi być, tak fajnie powiedziałeś, że musi być działanie, nie? Czy jak będziemy czekać i ufać, że Bóg nam, nie wiem, czekać, że nam przyniesie jakieś gotowe otwarcie, nie? Okazje ewangelizacyjne, no to tak nie będzie, musimy sami coś w tej sprawie zrobić. U nas tu w Lublinie były też jeszcze fajne głosy, no na przykład chodzimy do lekarzy, nie? I tak dalej, szczepimy się tam na jakieś choroby, bierzemy leki, nie? Czyli no coś tam, to co możemy, robimy, nie? Nie ufamy, znaczy nie zostawiamy chorego zęba, że nic z nim nie zrobimy i Bóg go wyleczy, no ale też zdajemy sobie sprawę, że nawet, że to nie jest też tak, że to tylko lekarz go leczy, no to wiemy dobrze, że i lekarz może go zepsuć, nie? Czyli tak jakby ta sprawa i tak jest, leży na Bogu, nie? To nie jest tak, że my sami to robimy i wszystko będzie dobrze, bo przecież każdy wie, że możemy wziąć i różne leki i to czasem nie działa, także i Bóg też działa, nie? Przez lekarzy i przez medycynę, przez różne takie sprawy. Tutaj też jeden był głos fajny mieliśmy, że są różne momenty w życiu, nie? Że zwykle, wiadomo, robimy, Bóg chce od nas, żebyśmy jakby dali od siebie tą cząstkę w kwestii właśnie zapewnienia bezpieczeństwa, czy myśleniu o jakichś finansach, o takich zabezpieczeniach, od siebie byśmy zrobili to, co do nas należy, nie? To, co jest po naszej stronie, ale są momenty w życiu, nie? Których jakby gdybyśmy działali tak właśnie racjonalnie, no to nie powinniśmy tego robić, a na przykład wiemy, że Bóg tego od nas oczekuje, czy że teraz jest moment, nie, na jakieś tam działanie, no i ono po ludzku nie ma prawa się udać, nie powinniśmy się w nie angażować, bo to nic z tego nie wyjdzie, no a Bóg daje błogosławieństwo na przekór logice, nie, często, czy właśnie naszym jakimś tam, nie wiem, podstawom, takim zapasom, środkom, nie? Może to jest najlepsze słowo, nie? Pomimo naszych braku środków, Bóg często daje jakieś takie niezwykłe błogosławieństwo. No ale myślę, że właśnie ta kwestia, ten przykład, nie? Że no, każdy, nawet chyba zielonoświątkowcy, którzy też tak twierdzą, że właśnie oni są tacy duchowi, no to też do dentystów chodzą, nie? Także tu kwestia jest, myślę, że taka. No, póki Jezus tutaj na ziemi był, no to On mówi, że o nich się troszczył, chronił ich przed właśnie zbójcami, przed wszystkimi, nie? Oni się o nic nie musieli troszczyć, nie brali pieniędzy, nie brali ubrań, tak? Nie brali tam butów, nawet sandałów, nie? A teraz mają wziąć, nie? I wziąć i portfel, i torbę, i sobie miecz kupić, nie? Czyli to, co wiemy, że to im nie da, to im te środki im nie zapewnią same w sobie bezpieczeństwa, no bo i pieniądze, i miecz im nie zapewni bezpieczeństwa w każdej sytuacji, ale dają im większą szansę, nie? Tak jakby to jest to, co oni mogą zrobić, to ich tam wiele nie kosztuje, w takim sensie to jest to, co powinni zrobić, to, co mogą zrobić, nie? Resztę Bóg dokłada, bo wiemy, że się dalej przecież o nas troszczy i o nas dba. Możemy sobie jeszcze na koniec porozmawiać o tym, tutaj jest zachowaj, jak Jezus się modli, mówiliśmy o tych prośbach, nie? Jest tak, zachowaj w imieniu Twoim, zachowaj od złego, nie? Troszeczkę to tłumaczy, nie? W 15, bo co to znaczy? I potem jeszcze poświęć w prawdzie, nie? O co tutaj chodzi, nie? Zachowaj w imieniu, tutaj widzimy, zachowaj od złego, nie? Wiemy, że jakie Bóg Ojciec nam daje, jak nas zachowuje, nie? No, wiemy, że ludzie umierają, nie? Że chrześcijanie umierają, są mordowani, to się dzieje, nie? Czyli i oni też, i wiecie, i przecież apostołowie też poginęli śmiercią tragiczną i na przestrzeni wieków chrześcijanie też tak się wielokrotnie działo i dzieje, no czyli to nie może tutaj chodzić o to, że Jezus się modli o to, żeby Bóg Ojciec od nich, od wszelkiego zła ich uchronił, nie? Żeby tam tutaj na ziemi bezpiecznie życie wiedli, nie? No, bo tak się nie dzieje, wiem, że Bóg jest wszechmocny, odpowiada przecież na prośbę Jezusa już w tym momencie, nie? Czyli to nie mogło o to chodzić. No jeśli nie o to, no to o co, nie? Co to jest to zachowaj od złego? No wiemy, że z jednej strony Bóg daje zbawienie, dał nam zbawienie, nie? Czyli to przeznaczenie do nieba, wiemy, że nas przeniósł, nie? Na przykład z listu do Kolosan, nie? Czyli to jest ta kwestia od takiego wiecznego zła. Z drugiej strony możemy sobie przeczytać, myślę, że ten fragment nam troszeczkę właśnie idzie w sukurs, z pierwszego listu Piotra. Daleko jestem, ten fragment jak o szatanie, nie? Jak chodzi, mogę znaleźć, pierwszy list Piotra 5:8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, nie? Zobaczcie, że diabeł, tutaj oni mają czuwać, nie? Wiemy, że tutaj jest to, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, mamy jakiś przeciwnik, diabeł, chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Wiemy, że Jezus nas przed diabłem chroni. Nie jesteśmy w mocy diabła. To nie znaczy, że nie może się nam nic złego stać, nie? No, ale on nas właśnie od tym złym, od diabła nas chroni. Ale tam jest też dla nas też nakaz, nie? Zobaczcie, że to nie jest tak, że Jezus nas ochroni. My nie jesteśmy w mocy diabła, ale to nie znaczy, że każdy z nas przecież wie, że diabeł cały czas kusi. Nie? Że nie jesteśmy wystawieni na oddziaływanie diabła. I tam jest właśnie ten nakaz, zobaczcie jak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, nie? Nakaz do kościoła, nie? Że on, diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, nie? Tu wiemy, że lew stada nie atakuje sam, nie? Czeka na jakieś, jak się ktoś tam oddali, zostanie na jakiegoś marudera, nie? Wtedy atakuje. Czyli w ten sposób rozumiem tą prośbę o tego zachowania, o ochrony. Potem jest jeszcze, możemy sobie na koniec powiedzieć o tym prośbie uświęcenie, nie? No bo tu jest jakieś takie uświęcenie, jak to jest? Poświęć, tak? Poświęć, uświęć, to tak się nam kojarzy, wiecie, z jakimś takim kościółkiem, nie? Jakimiś szatkami, nie? Że to taki święty, uśmiechnięty, nie wiadomo za bardzo, jakiś taki, nie wiem, w obłokach fruwający, to tak takie są, przynajmniej ja mam takie, jak o jakimś uświęcaniu, takie skojarzenie, nie? To jest kwestia językowa, nie? To oznacza to uświęcenie, to nie znaczy, że on tu właśnie będą fruwać w obłokach i wiecie, im jakieś tutaj skrzydełka z tyłu powyrastają, czy te takie aureolki, nie? Tylko to znaczy oddzielić do świętego użytku, nie? Czyli my to jest oddzielić, tak jak mamy, pamiętacie, nie chcę teraz skłamać, ale albo w Rzymian, albo w Koryntian o tych naczyniach. Ktoś pamięta? O tych różnych rodzajach naczyń. Możemy sobie poszukać zaraz. Nie, źle powiedziałem. W Tymoteuszu, że w jednym domu są nie tylko naczynia złote, srebrne, a też drewniane i gliniane. Jedne służą do czynów zaszczytnych, drugie do postpolitych. Nie? Tutaj to jest drugi list do Tymoteusza 2:20. Nie, to nie jest kwestia, że ktoś został, wiecie, wybrany do lepszych i ten tu będzie jakieś zaszczytne rzeczy w swoim życiu robił, a drugi będzie jakieś mniej zaszczytne, tylko kwestia jest właśnie, to człowiek wybiera, nie? Czy się oddziela od jakichś właśnie tych rzeczy złych, grzesznych, nie? Do celów i skupia się na właśnie na rzeczach tych świętych, nie? Na rzeczach takich dla Boga. Czy w swoim życiu gdzieś tam, gdzieś mamy jakieś tam czas czy kwestie, które gdzieś tam robimy dla Boga i myślimy o tym, no a cała nasza reszta życia to wygląda grzesznie, czy tam skupiamy się, wiecie, myślimy, jesteśmy w jakichś tych takich sprawach właśnie przyziemnych, pospolitych, nie? To my wybieramy, nie? Do czego się, jakby jakimi naczyniami się stajemy, nie? Czy będziemy właśnie oddzieleni, czy się oddzielamy od tych rzeczy, które gdzieś tam nas ciągną w dół, czy nie. Nie? Tutaj to uświęcenie, mówiliśmy już o tym, że to nie chodzi o to, żeby zabrał ich z tego świata, bo w świat ich posyła. Nie? Możemy sobie na koniec zrobić jako może pracę domową, zastosowanie, ale i pytanie, co w naszym życiu, w twoim życiu, wymaga właśnie uświęcenia, czyli takiego, co cię odciąga od służby Bogu, nie? Ku innym jakimś celom. To będzie pytanie do domu na przemyślenie. Za tydzień sobie o tym porozmawiamy na początek w grupach. I jeszcze zastosowanie z 13 wersetu. Zobaczcie, ale teraz idę do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Nie? Zobaczcie, jaki powinien być skutek, efekt, znaczy jaka cecha prawdziwych uczniów Jezusa. Ta radość w pełni. Takiej powinno być efekt studiowania słowa, nie? Czytania tutaj, zagłębiania się w to, cośmy mówili wcześniej. Tutaj jest właśnie z podsumowania te trzy rzeczy. Pamiętacie o Słowie Bożym. Przyjęli, tak jak to było, poznali, przyjęli, uwierzyli, nie? Te trzy kwestie i efektem tego ma być radość w pełni, nie? To o to się Jezus modli, to Bóg Ojciec daje, nie? Czyli to powinien być też taki test, nie? Czy studiując, czytając Biblię, czy gdzieś tam przechodzi, czy jest to dla nas obojętne, czy jest to rzeczywiście, czy to nam sprawia radość, nie? Czy jesteśmy rzeczywiście... To może wam dać odpowiedź, nie? Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy uwierzyłeś w Boga, czy przyjąłeś ofertę Jezusa zbawienia do swojego serca, to jest taki test, nie? Czy to, co gdzieś tam właśnie te kwestie duchowe są dla ciebie obojętne, czy sprawiają ci radość, interesują, nie? To ci może powiedzieć, na jakim etapie aktualnie się znajdujesz. Także z tymi pytaniami zostawiam was. I jeszcze raz powtarzam tą pracę domową. Mówimy teraz, oczywiście to jest pytanie do ludzi, którzy już zdecydowali się swoje życie zawierzyć Jezusowi, przyjąć Go do swojego serca, poprosić o to, żeby ich zbawił, żeby wszedł do ich serca, uznali, że sami z siebie zasługują na potępienie, nie są w stanie żadnymi tam dobrymi uczynkami, nie wiem, jakimiś tam innymi kwestiami, sakramentami zasłużyć na zbawienie. I jedyną szansą naszą na to, żebyśmy po śmierci nie trafili do piekła, jest właśnie przyjęcie tej śmierci Jezusa na krzyżu za nas. Także to jest do tych ludzi pytanie. Co w twoim życiu odciąga cię od służby Bogu, do jakichś innych celów? Co właśnie jeszcze, jaka sfera w twoim życiu wymaga tego uświęcenia, czyli oddzielenia jakichś tam rzeczy pospolitych od tych które gdzieś tam powinny cię ciągnąć do Boga. Także to jest pytanie na za tydzień, a dzisiaj się już z wami żegnamy. Do zobaczenia.